Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę 24 lipca. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławomir Orlik zebrał informacje do audycji i zmontował telefony. A ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefony właśnie 510-37-36 to jest do studia i 510-37-32 to czujny mail. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Nie brakuje telefonów właśnie, nie brakuje komentarzy. Zaraz wiele z nich odczytam, ale najpierw powiem o tym, co dzisiaj w programie. O 12.30 porozmawiamy o cenach paliw, nie tylko podczas wakacji. Dlaczego na autostradach i przy granicy płacimy drożej? Co wpływa na cenę benzyny i oleju napędowego? Ta rozmowa o 12:30, natomiast o 12.20 wrócimy do tematu zsiadła dolnego. Kilkusekundowe przerwy w dostawach prądu. Jaka jest przyczyna i kiedy ekipy Enei uporają się z tym problemem. Natomiast o 12.40 będzie o proponowanej zmianie dla pieszych, ważnej dla turystów, dla rowerzystów. Gdzie ta zmiana? A na Jana Pawła II, kiedy dochodzi do Armii Krajowej, do Placu Armii Krajowej, tam jest Urząd Miasta, bo idziemy sobie albo jedziemy rowerem aleją Jana Pawła II właśnie od Placu Grunwaldzkiego do Jasnych Błoni i nagle ten pieszo-rowerowy trakt się kończy. Przecina go ulica Felczaka, którą jeździ sporo samochodów i miejski autobus. Jest jednak pomysł, propozycja radnego Przemysława Słowika, aby ten pieszy trakt przedłużyć aż do magistratu, czyli Placu Armii Krajowej, z którego powinny zniknąć auta. Czy to dobry pomysł? Czy ulica Felczaka będzie wtedy zamknięta przy przejeździe przez Jana Pawła II i Plac Armii Krajowej? O tym będziemy rozmawiali, o tym pomyślę, czy jest dobry i z jakimi zmianami komunikacyjnymi się wiąże. A teraz smutna informacja. 23 lipca zmarł nagle pan Grzegorz Jóźwiak, burmistrz Dziwnowa od 2010 roku. Świetny samorządowiec, który zawsze chętnie i bardzo otwarcie przyjmował zaproszenia do rozmów w czasie reakcji. Panie Grzegorzu, żal, że już nie porozmawiamy na antenie. Rodzinie, bliskim i współpracownikom składamy serdeczne wyrazy współczucia. To jest czas reakcji, 8 minut po godzinie 12. I teraz pierwszy dzisiaj telefon, fabryka wody.
Dzień dobry, odwiedziłem basen w Szczecinie, fabrykę wody. Powiedz mi, że wszystko fajnie, mam porównanie z Santiago w Warszawie. No jest trochę przepaść, ale no jak się nigdzie nie było, to jest fajnie. Jedno ale, słuchajcie, jedno wejście, jedno wyjście, jedno przejście na zjeżdżalnię. Wszystko przez bramkę, słuchajcie, jednostronną, kolejki w każdą stronę. Ludzie, którzy chcą przejść na zjeżdżalnię, muszą przepraszać wszystkich, którzy chcą wejść do środka na baseny i tych, którzy chcą wyjść. I puszczani są tylko w jedną stronę, jedna osoba przychodzi w jedną, druga w drugą.
Tłok po prostu, a były takie już rachunki, że za mało osób tam przychodzi, a tu okazuje się, że jest tłok. Dziękujemy za tę recenzję i czekamy na następne. Czy słuchacze potwierdzą opinię naszego uczestnika zabaw w fabryce wody? Prosimy o telefony. Czujny 510-37-32 i do studia 510-37-36. A teraz ulica Szwedzka, to jest na Warszawie. Spory ruch tam się pojawił.
Dzień dobry, dzwonię z ulicy Szwedzkiej, moje imię Bogumiła. Sprawa dotyczy ruchu samochodowego na naszej ulicy. Nie tylko samochodów osobowych, ale i ciężarowych, które generują tak ogromny huk i tyle spalin wydzielają, że po prostu trudno jest słyszeć nawet swoje własne myśli. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy pięknie, wybierzemy się na miejsce, posłuchamy, popatrzymy i może coś wymyślimy, ale najpierw musimy poznać tę sprawę na miejscu. Teraz o fontannach. Dzisiaj aż tak gorąco nie jest, żeby kusiły tym, żeby się w nich schłodzić. Oczywiście władze Szczecina informują, że ta woda w fontannach jest niezdatna ani do picia, ani do kąpieli. A nasz słuchacz z takim spostrzeżeniem.
Janusz Goleniusz, stały słuchacz. Nie wolno się w tych fontannach kąpać, bo pani mówi, że tam są jakieś związki szkodliwe, coś takiego. No to właśnie pytanie się samo nasuwa. Jeżeli ludzie siedzą w pobliżu tej fontanny, w tej mgiełce, że tak powiem, z tej wody, bo to ochłada, to gdzie wtedy robią te związki? One się gdzieś tam uwatniają, robią trochę tak
Pozdrawiamy serdecznie. Mgiełka widocznie nie szkodzi. Ja widzę, jak dzieciaki biegają na placu Zamenhofa wśród tych strug wody tryskających ze środka placu, z płyt granitowych. No i dzieci zdrowe, na razie nie mamy żadnych informacji, żeby na cokolwiek chorowały, ale odradzamy oczywiście picie tej wody i kąpiele w nich generalnie. Natomiast mgiełka okazuje się nam odpornym, przygotowanym na kontakt z mikrobami, nie grozi. 12.11. Wczoraj rozmawialiśmy o tym sprzęcie, który dostarcza radości i zabawy nad morzem, sprzęcie jeżdżącym. Są to różnego rodzaju go-karty, hulajnogi, rowery, mini samochody. Wczoraj rozprawialiśmy o tym, że troszeczkę to bywa niebezpieczne i że należałoby zintensyfikować kontrolę i nadzór służb miejskich, czyli straży miejskiej, ale także policji nad tym, co się dzieje w nadmorskich kurortach. Ale jest też taki głos w drugą stronę.
Z tej strony Marcin ze Szczecina. Jestem bardzo zdziwiony, że tutaj pan specjalista od ruchu drogowego wypowiada się negatywnie, jeśli chodzi się o taką kwestię zabawy z rozrywki, ponieważ no, prawda jest taka, że mam znaczną część rodziny w Świnoujściu i od najmłodszych lat, kiedy jechałem tam właśnie w okresie letnim, to w taki sposób właśnie się bawiłem. Czyli reasumując, rodzice wypożyczali mi dla mnie taki go-kart i wraz z kuzynostwem na takich go-kartach jeździliśmy. Faktem było to wszystko pod bacznym okiem jednego rodzica bądź dwóch. Tak samo na dzień dzisiejszy powinno się to odbywać, czyli wszystko pod opieką opiekuna bądź rodzica. No nie popadajmy, szanowni państwo, w paranoję. Patrzymy przez pryzmat, jak tutaj zabrać możliwość spędzenia wolnego czasu dziecku. Przeszkadza nam kopanie piłki na osiedlach. Teraz jest temat poruszony tych go-kartów nożnych, a nie patrzymy przez pryzmat na przykład tego, że zostały wybudowane hotele w różnych miejscowościach nadmorskich, między innymi, a zwłaszcza w wspomnianym Świnoujściu, hotele powstały na Wydmach. A kiedy ja byłem dzieckiem, to zawsze pamiętam, jak gdzieś było powtarzane, że samo wejście na wydmę, szanowni państwo, to jest mandat w wysokości 500 zł, a na dzień dzisiejszy tych wydm już nie ma. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Zdrowy balans, uważajmy na najmłodszych. Patrzmy na to, co robimy, pamiętajmy o innych uczestnikach ruchu. A teraz a propos jeszcze tego ruchu, hulajnogi w Niemczech. Prawda li to, co słuchacz prawi?
Paweł ze Świnoujścia. Dlaczego nie zrobimy tak, jak jest na przykład w Niemczech? Każda hulajnoga musi mieć rejestrację i zapłacone ubezpieczenie. I w razie wypadku czy kolizji wtedy jest sprawa jasna. Dziękuję, miłego.
Dobry pomysł, ciekawy pomysł. Rzeczywiście tak w Niemczech jest. Obeznanych prosimy o kontakt i do poinformowania. 510-37-32 to nasz czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Teraz dobra informacja dla kierowców w Szczecinie. A właściwie zła i dobra zarazem, bo mamy już konkretny termin, ale nastąpiło opóźnienie. Przywrócenie organizacji ruchu obowiązujące przed wyłączeniem dwóch pasów ruchu na budowie ścieżki rowerowej na ulicy Matejki, to tam na skrzyżowaniu z Malczewskiego, ma nastąpić do końca tego tygodnia. A koniec prac, przypomnę, miał pierwotnie nastąpić we wtorek, ale okazało się, że jakieś kable energetyczne w ziemi budowlańcy odkryli. No i stąd to przesunięcie, więc jeszcze jeden pas ruchu, gdy jedziemy od Gontynki dawnej, od teraz od fabryki wody w górę, no to jeszcze będzie tam jeden pas ruchu. A przypomnę, co tam się takiego buduje? Jest to przebudowa prawoskrętu, czyli z Matejki w Malczewskiego, przystanku autobusowego również przebudowa i chodnika, a także pojawi się ścieżka rowerowa. No to dobra informacja, że wiemy, że do końca tygodnia te prace mają się skończyć, chociaż zła była taka, że to miało we wtorek nastąpić, no nie nastąpiło, ale jest też jedna dobra informacja z Placu Zwycięstwa tym razem. Otóż tam kolejne zwycięstwo mamy. Odcinek ulicy Świętego Wojciecha, który przechodzi przez ten plac, jest już przejezdny. Można jeździć, można hulać samochodem, tramwajem, nie, tramwajem tam nie pojedziemy, autobusem, hulajnogą, byle ostrożnie, byle zgodnie z przepisami, więc hulajnogą też nie, chyba że ścieżką rowerową, bo tam z tego co pamiętam nie obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę, bo hulajnoga tylko tam może jeździć po ulicy, gdzie jest ograniczenie do 30 km na godzinę. A teraz komentarz do skargi, prośby naszej słuchaczki, która wsiadła do autobusu, uruchomiła aplikację mobile, ta przynajmniej chciała uruchomić, aplikacja nie zadziałała i w tym momencie pojawili się kontrolerzy. Kontrolerzy byli nieugięci, stwierdzili, że nie interesuje ich to, że aplikacja nie chce zadziałać, mimo że pani pokazywała, że próbuje kupić bilet. Powiedzieli, że ma 10 sekund na kupienie biletu, to taki olimpijski, niezły czas przed Olimpiadą w Paryżu w sam raz, a jeżeli go nie kupiła, no to kara. No i w tej sprawie zadzwonił słuchacz.
Dzień dobry, z tej strony Jacek z Poznania. Ja proponuję, aby ta pani, co dostała w cudzysłowie mandat za niewykupiony bilet w mobilecie, udała się do punktu obsługi klienta. W Poznaniu to się nazywa ZTM. Na pewno w Szczecinie też jest podobna spółka i należy złożyć reklamację i podejrzewam, że będzie ta reklamacja uznana. Najlepiej w takiej sytuacji właśnie screeny zrobić w telefonie, dołączyć to i wówczas chyba jest jakaś minimalna opłata manipulacyjna, chciałem kilkanaście złotych, o ile się nie mylę. Natomiast szansa, że reklamacja będzie uwzględniona, jest całkiem spora. Nawet nie warto się kłócić z kanarami, bo to nic nie da, oni wykonują swoją robotę. Pozdrawiam, miłego dnia.
Niewdzięczną robotę wykonują kontrolerzy. No a my już zapytaliśmy o tę kwestię właśnie uznania takiej reklamacji Kacpra Leszczyńskiego z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Czekamy na tę rozmowę. A teraz mail dotyczący sprawy najnowszej inwestycji, jak napisał słuchacz, pan Tomasz, która ma zrewolucjonizować nasze miasto. Tak, tak, mowa o nowo otwartym parkingu przy ulicy Ku Słońcu, który powstał z myślą o szczecińskiej kolei metropolitalnej. Wspaniałe przedsięwzięcie, prawda? Jest tylko jeden mały szczegół. Kolej metropolitalna jeszcze nie jeździ, a już wszystkie miejsca parkingowe są zapełnione. No i tu pytanie, czy miasto myśli o tym, co zrobić z tymi parkingami, kiedy ta kolej bodajże już tak na 100% ruszy w 2026 roku, a może nieco wcześniej w 2025, żeby ci, którzy chcą zostawić samochód na takim parkingu, nie tylko na tym na Ku Słońcu, mieli gdzie ten samochód zostawić i mogli skorzystać z pociągów, bo taki parking jest zapełniony również w Podjuchach, taki parking jest zapełniony również w okolicy szpitala przy Arkońskiej, właściwie jest to parking dla pacjentów szpitala i tam trudno nieraz szpilkę wcisnąć, mimo że jest ogromny, więc problem istnieje. Dziękujemy panie Tomaszu za zasygnalizowanie tego problemu. Na pewno do niego powrócimy. I teraz kwestia garaży. Garaże blaszane ponad 100 przy ulicy Twardowskiego. Tam bardzo krótki termin. Najemcy tych garaży, dzierżawcy, dostali od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych 2 tygodnie, ale można ten termin negocjować. No i garażowicze się interesują tym, co tam powstanie. Z jednej strony odcinek obwodnicy śródmiejskiej, jeszcze nie wiadomo kiedy, ale będzie tam także miejsce na skwer, na taki teren parkowy, ale mają także powstać nowe, murowane garaże, wybudowane przez spółkę NIOL i opłaty nieruchomości, opłaty lokalne. My zapytaliśmy właśnie nieruchomości, opłaty lokalne o to, czy rzeczywiście jest taki plan i czy ci garażowicze, którzy teraz dzierżawią blaszane garaże, będą mieli pierwszeństwo w umowach dzierżawy tych garaży murowanych, które tam staną. Jak napisał Wojciech Jachim ze spółki nieruchomości, opłaty lokalne, plany garażowe oczywiście są, ale NIOL nawet nie jest jeszcze właścicielem tej działki. Dopiero Zbilk wypowiedział umowę, potem działka zostanie przekazana NIOL-owi, następnie zacznie się inwestycja. To jeszcze trochę potrwa, za wcześnie na wiążące deklaracje, w jaki sposób nowe garaże zostaną wynajęte. Tyle w tej sprawie, 12:20, to jest czas reakcji. Teraz przeniesiemy się do Polic. Witam. Tydzień temu, już ponad tydzień temu nawet, palił się wiadukt w Policach przy ulicy, a właściwie na ulicy Asfaltowej. Ciekawi mnie, czy przejazd po nim jest bezpieczny, czy belki metalowe są całe, czy nadzór budowlany badał, zatwierdził odpuszczenie przejazdu jednym pasem ruchu. Mamy nadzieję jutro na ten temat porozmawiać, ale nie tylko na ten, bo tematów ze starostwa polickiego mamy więcej, chociażby droga Mierzyn-Stobno. Słuchacz pyta, czemu na tej drodze nie ma ścieżki rowerowej. I jest jeszcze kwestia budynków dwurodzinnych, a miały być według słuchacza jednorodzinne przy ulicy Gunickiej w Tanowie. Więc z nadzieją na rozmowę jutro w tej sprawie. I jutro także mamy inny temat w zanadrzu, mianowicie iluminacja. Pan Filip napisał, zwracam się z prośbą o poruszenie tematu iluminacji gmachów na wałach Chrobrego. Muzeum Narodowe, Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ale także katedry, rektoratów PUM i Politechniki Morskiej. Czy instytucje te mają zamiar rozświetlić swoje budynki, chociaż w czasie tegorocznych regat The Tall Ships Races? No, pytanie zasadne. Jutro rozmowa na ten temat z gościem i także z tym samym gościem rozmowa na inny temat. Pan Łukasz napisał, że mija już ładnych kilka lat od przebudowy bulwarów, ale co z zielenią? Drzewka, które zostały tam posadzone w donicach, w większości uschły. Sławka, proszę o telefon do pierwszego gościa. A ja dalej będę czytał mail. Część tych donic jest zupełnie pusta. Wiele drzewek jest na skraju życia i śmierci. Z tego co wiem, to zostały one posadzone w donicach, aby korzenie nie psuły tych bulwarów. No tak, nie podważały tych płyt. Ale dziś każdy chyba widzi, że to bez sensu. Te drzewka nie spełniają żadnych funkcji. Ani to ładne, ani cienia nie dają. No, można takie gigantyczne drzewa w donicach także umieścić. Oczywiście jest to kosztowne i wtedy byłby cień. No, porozmawiamy jutro na ten temat z przedstawicielką spółki Żegluga Szczecińska, turystyka i wydarzenia. A teraz nasz pierwszy gość za chwilę i sprawa dotycząca Siadła Dolnego. Jak napisał pan Ryszard, od kilku tygodni w Siadle Dolnym praktycznie codziennie występują kilkusekundowe przerwy w dostawie prądu. Problem ten dotyka wszystkich mieszkańców i był zgłaszany do Enea Operator, jednak nie jest on nadal rozwiązany. Enea Operator tłumaczy, że zaniki to problem z fotowoltaiką. Jednak, jak zauważa pan Ryszard, przerwy w dostawach występują też w nocy, gdy fotowoltaika nie pracuje. Albo jest problem z ptakami, które siadają na liniach wysokiego napięcia. Mieszkam w Siadle od kilku lat i nigdy takich problemów nie było. Przerwy zaczęły się z początkiem lipca i trwają do dzisiaj, z tym, że to dzisiaj, bo pan Ryszard, było 21 lipca, wtedy pan Ryszard napisał do nas maila. Bardzo proszę o pomoc. A przy naszym telefonie jest pomoc, no my też tą pomocą jesteśmy, pani Anna Biniek, biuro prasowe Enea Operator, oddział dystrybucji Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Witamy serdecznie. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście problem z tymi zanikami napięcia w sieci to jest problem z fotowoltaiką albo ptakami, które siadają na liniach wysokiego napięcia właśnie w okolicach Siadła Dolnego?
Problem, który opisuje pan Ryszard, jest nam znany. To też nie jest tak, że dowiadujemy się o nim za państwa pośrednictwem. Powodów chwilowych zaników napięcia może być wiele. Zarówno te, które zostały przytoczone w wiadomości do redakcji, jak też na przykład doziemienia spowodowane gałęziami z pobliskich drzew. Automatyzacja sieci przewiduje w takich wypadkach samoczynne ponowne załączenia, dlatego zanik napięcia trwa 1-2 sekundy. Wspomniane w mailu ptaki, no jak najbardziej, tutaj muszę to potwierdzić, ponieważ te ptaki często na przewodach siadają gromadami i wystarczy coś, co je po prostu wypłoszy w jednym momencie, kiedy one wszystkie naraz podrywają się do lotu i rozruszają nam ten przewód, który zetknie się z drugim, no i mamy już zanik napięcia murowany w takiej sytuacji. Też tutaj wychodzi sytuacja pasów technologicznych, które przy liniach średniego napięcia, a o tej linii właśnie rozmawiamy, są też dużo węższe niż pasy technologiczne linii najwyższych napięć, należących na przykład właśnie do polskich sieci elektroenergetycznych, gdzie kiedy u nich nawet podczas burzy takie drzewo zostanie powalone, no to nie ma szans, żeby dotknęło takiego przewodu. No, przy liniach średniego napięcia sytuacja jest nieco inna.
No i pytanie, czy uda się z tym problemem uporać, czy po prostu musimy poczekać, jak wiele ptaków odleci, będzie chłodniej, może to coś pomoże?
W najbliższym czasie no, planujemy też taką ponadstandardową inspekcję tej linii za pomocą dronów, bo mieliśmy już jak najbardziej takie obchody tej linii standardowe. No, chcemy sprawdzić dokładne, takie zrobić takie dokładne oględziny z powietrza, bo też nie wszystko jesteśmy w stanie dojrzeć podczas takich standardowych oględzin. Zatem mamy nadzieję, że ten techniczny oblot dronami pomoże nam zlokalizować jakieś ewentualne dodatkowe powody zaników tego napięcia. No, mogę na pewno zapewnić, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dokonać też potrzebnych pomiarów i dobrze zdiagnozować ten odcinek naszej sieci. Na pewno z pomocą przychodzi nam tutaj też plan inwestycyjny, który zakłada częściowe skablowanie linii średniego napięcia powiązanej z siodłem dolnym właśnie, co na pewno zminimalizuje zaniki tego napięcia. No, tu też mogę Państwa zapewnić i wskazać też liczbowo, że akurat rejon dystrybucji Szczecin jest w tej o tyle dobrej sytuacji, że mamy około 80% naszych linii średniego napięcia skablowanych, więc bardzo mocno minimalizujemy te zaniki napięcia spowodowane właśnie doziemieniami spowodowanymi drzewami, bądź też wspomnianymi ptakami, więc uważam, że na tle całego operatora sieci dystrybucyjnej w północno-zachodniej Polsce jesteśmy takim rejonem, który jest w dobrej sytuacji.
A czy klienci Enei Operator zgłaszają w związku z tym jakieś straty, szkody związane z funkcjonowaniem sprzętu elektronicznego, często kategorii smart?
Nie, nic mi w tym temacie nie wiadomo. Jeśli chodzi o takie drobne zaniki napięcia spowodowane właśnie tymi aspektami, które wspomniałam, to raczej tutaj nie może być miejsca na takie rzeczy, o których pan mówi.
Zastanawiam się, czy ten problem to jest odbicie szerszej kwestii, o której Najwyższa Izba Kontroli w jednym z ostatnich raportów mówi. To jest publikacja z 2024 roku. Polska sieć energetyczna jest w fatalnym stanie. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli ponad połowa linii elektroenergetycznych ma ponad 30 lat, co stanowi poważną przeszkodę w przyłączaniu odnawialnych źródeł energii, a wiemy, że tej fotowoltaiki jest coraz więcej oraz zapewnieniu wysokiej jakości dostaw energii. Modernizacja sieci kuleje, co przybliża nas do scenariusza, w którym uwolnienie gospodarki od węgla i zapewnienie niezawodnych dostaw energii są niemożliwe. Co pani na to?
Powiem tak, no mamy bardzo szeroko zakrojony plan inwestycyjny, nie tylko jeśli chodzi o sam oddział dystrybucji Szczecin, ale jeśli chodzi w ogóle o operatorów systemów dystrybucyjnych w całej Polsce. Zatem myślę, że ta sieć będzie w coraz to lepszej kondycji.
No i na to liczymy. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Anna Biniek, biuro prasowe Enei, operator oddział dystrybucji Szczecina. Pana Ryszarda proszę o to, żeby dał nam znać, czy może coś uległo już poprawie. Dziękujemy jeszcze raz, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Do usłyszenia. A ja jeszcze cytat z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wesoło to nie wygląda i tutaj być może mamy na liniach średniego napięcia jakieś inwestycje i plany, ale to są wieloletnie zaniedbania. Brak wystarczających inwestycji w sieci dystrybucyjne oznacza starzenie się infrastruktury sieciowej. W 2021 roku łącznie 46% linii elektroenergetycznych 110 kV wysokich napięć była starsza niż 40 lat, a wśród nich połowa była starsza niż 50 lat. Tylko 16% z tych linii w 2021 była młodsza niż 10 lat. 40% linii średniego napięcia było starszych niż 40 lat. Linie niskiego napięcia starsze niż 40 lat stanowią 30% wszystkich linii. No i transformatory też historyczne. W okresie 2018-2021 spadła liczba transformatorów młodszych niż 5 lat. Transformatory starsze niż 40 lat stanowiły w 2021 19% wszystkich. No, miejmy nadzieję, że idzie ku lepszemu, a jakie macie Państwo doświadczenia z energią elektryczną, czekamy na Państwa opinie. 510-37-32, 510-37-36. A teraz porozmawiamy i wrócimy do tematu jakości wody w kranach. Dwa dni temu na naszej antenie była Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Mówiła o tej naszej wodzie, że jest dobrej jakości, że nadaje się do picia i że nie ma co kupować wody butelkowanej. Chyba że ktoś kupuje silnie zmineralizowaną, bo ma takie zalecenia od lekarza albo sam chce, ale generalnie woda butelkowana jest niepotrzebnym wydatkiem. Co na to słuchacze i jakie mieli refleksje co do jakości ich wody nie tylko w Szczecinie, ale poza tym, chociażby w Warzymicach? Posłuchajmy.
Stały słuchacz Stanisław Spolic. Wiele lat, prawie 30 mieszkałem w Stołczynie i tam była świetna woda. Ujęcie było ze Skolwina. Mam pytanie, czy obecnie działa w Skolwinie, czy jeszcze inne? Bardzo dobra woda była w Pilchowie, jest ujęcie w Tanowie, w Przebieży, ale w kilku miejscach pobudowano nowe stacje i tam jest woda z dodatkiem podchlorynu. No niestety, ale ja rozumiem, że przeciw bakteriom może aż tego nie wyczuwa się, ale czy są jeszcze takie miejsca, gdzie podaje się wodę bez dodatków chemicznych, właśnie podchlorynu, chloru? W Szczecinie jest ujęcie, pamiętam, wiem, że Kurów, Miedwie, duże ujęcie. Na pewno jest dodawany chlor, bo to są ujęcie wody z rzek, z jeziora. Musi być dodawany chlor. Nie da się tego uniknąć. Ale czy są jeszcze miejsca takie, gdzie w ogóle nie dodaje się chloru, podchlorynu i czysta woda leci z kranu? Miłego dnia, pozdrawiam.
Przed chwileczką właśnie akurat na samą końcówkę wyraził się pan, że tą wodę pije przez 30 lat. Proszę państwa, ja tą wodę piję ponad 70 lat. Jest to jedna z najlepszych wód, jaką sobie można wymarzyć. Jeśli ktoś mówi o chlorze, proszę państwa, 70 lat temu, 50 lat temu wody były zawsze chlorowane i one po prostu będą chlorowane ze względu na to, żeby się jakieś tam zarazki do tego nie dostały. Teraz nie tak dawno, notabene wyczytałem, francuska woda, nie będę przytaczał nazwy, znaleźli w wodzie głębinowej, znaleźli jakieś bakterie. Wycofać całe partie chcieli. Chcą i wycofali zapewne. Nie dajmy się zwariować. Fakt jest faktem. Moja żona kupuje wodę w bańkach. Ja piję wodę kranówę i się bardzo dobrze czuję i daj Boże wszystkim tak, żeby się czuli. A poza tym, jak już jestem na linii, niech państwo może ruszą temat objazdu przez ulicę Płocką, ulicy Cukrowej. W godzinach między 15 a 17, gdy są godziny szczytu, ulica Płocka staje się po prostu autostradą dla aut jadących z Cukrowej, przez Cukrową. Po prostu ci, którzy wiedzą, wjeżdżają na ulicę Płocką, nie tylko, że walą jak wściekli, tu kiedyś są znaki 30 na godzinę, ludzie się rozpędzają i do setki, do więcej. Są co prawda 3 garby, ale to są garby, które niewiele dają. Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Dzień dobry, Piotr. Ja jestem mieszkańcem od urodzenia Szczecina, ale tak naprawdę mieszkam w gminie podszczecińskiej. Jestem ciekaw, czy można spożywać wodę z kranu również w gminach podszczecińskich typu gmina Dobra czy gmina Kołbaskowo, gdzie większość tych wód tam jest uzyskiwana z jakichś studni głębinowych, przepompowywanych i tak dalej. Dziękuję.
Dzień dobry, mieszkanka Warzymic. Zapraszamy tą panią, która teraz mówi o wodzie, do Warzymic i proszę zobaczyć, jaka woda jest w Warzymicach. Sam kamień w wodzie. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy, ale Warzymice to nie Szczecin, więc tej pani, czyli Hanny Pieczyńskiej ze ZWIK-u, z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, nie będziemy zapraszali. Natomiast jestem ciekaw, czy pani interweniowała w swojej gminie, że jakość wody pani nie satysfakcjonuje. Natomiast sprawdzimy, jaka jest ta jakość pod Szczecinem, chociażby w Dobrej właśnie, czy w Warzymicach również. Tyle na razie o wodzie, chociaż szukamy niezależnego eksperta, niezależnego chociażby od ZWIK-u właśnie, z którym o wodzie chcemy porozmawiać. Sezon urlopowy nie jest łatwo, ale walczymy i się nie poddajemy. A teraz będziemy walczyli z cenami paliw. Wszyscy chcielibyśmy, żeby były niskie, szczególnie w sezonie urlopowym, latem. Przy naszym telefonie ekspert, pani Urszula Cieślak, ekspert rynku paliw z firmy Reflex. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kłaniamy się. Mamy mail od pana Karola z Bezrzecza. Pan Karol pisze tak. Sezon urlopowy w pełni. Wielu z nas jeździ samochodami i tankuje paliwa. I tu mam kilka przemyśleń i pytań. Dlaczego paliwo tuż przy autostradach, drogach szybkiego ruchu jest tak drogie? Przecież hot dog czy napój energetyczny na stacji sieci X czy Y kosztuje tyle samo, na przykład przy A2, jak i w centrum Poznania lub Stargardu. Druga rzecz, absurdalne ceny przy granicy polsko-niemieckiej. Myślę, że większość kierowców, którzy jadą na zachód ze Szczecina, wie, że lepiej omijać je dużym łukiem i zatankować w mieście. Prosty przykład. Diesel na stacji sieciowej na Prawobrzeżu kosztuje około 6,19 zł bez promocji, a tuż przy granicy 6,99, choć zdarzają się i ceny powyżej 7 zł. A ostatnio w Niemczech, w dużym mieście, tankowałem diesla po 1,68 euro, czyli około 7,22 grosza. Gdzie tu sens i logika? Takie sytuacje przy granicy myślę, że sporo tracą, bo wielu kierowców tankuje do pełna jeszcze w mieście, a tam ewentualnie dotankuje, choć to już mało opłacalne, bo różnice w Polsce i Niemczech są minimalne. Tak napisał pan Karol i teraz pani ekspert. No właśnie, dlaczego paliwo na autostradach przy drogach szybkiego ruchu jest takie drogie?
Przede wszystkim chodzi o koszty utrzymania stacji w określonej lokalizacji. Im bardziej atrakcyjna lokalizacja, tym te koszty utrzymania niestety są wyższe. Jeśli chodzi o drogi, jeśli chodzi o stacje przy autostradach, drogach ekspresowych, to tu opłaty za dzierżawy gruntu są zdecydowanie wyższe. Między innymi opłaty za dzierżawy gruntu, ale też opłaty koncesyjne. To wszystko powoduje, że koszty ponoszone przez stację zlokalizowaną przy autostradzie drogi szybkiego ruchu znacznie przewyższają koszty prowadzenia stacji w innej, mniejszej lokalizacji. Najogólniej.
A ja myślałem, pani Urszulo, że to jest tak, że korzystają te stacje, które są umiejscowione właśnie przy autostradach z tego, no, że trudno zjechać z tej autostrady, jest autostrada, jadę, kończy mi się paliwo, no i nie mam wyboru.
Nie
coś jest na rzeczy?
Nie jest do końca tak. Oczywiście musimy mieć na względzie to, że stacje usytuowane właśnie przy autostradach, drogach szybkiego ruchu mają również, czy ponoszą zdecydowanie wyższe koszty na utrzymanie stacji, chociażby na ilość pracowników, ilość stanowisk, a więc to wszystko również podnosi koszty prowadzenia działalności. Niewielkie znaczenie ma prawdopodobnie to, że właściciel stacji myśli o tym, że jak nie zatankuje u mnie, to pojedzie na inną stację, bo właśnie wielu kierowców, sądzę, godzi się na to, że ten wyższy standard i pełna obsługa, pełna oferta pozapaliwowa na stacjach ekspresowych, a więc chwila na odpoczynek w podróży, również powoduje, że my wybieramy też takie stacje, mając świadomość, że tam to paliwo jest często czy zawsze droższe niż na innych małych stacjach, ale jednocześnie na nich nie skorzystamy z tej oferty pozapaliwowej, mimo że, jak słusznie słuchacz zauważył, ceny produktów w ofercie gastronomicznej,
no właśnie, hot doga
są pewnie
czy
wszędzie jednakowe.
Ale też nie małe, powiedzmy sobie szczerze, że takie same produkty, czy napoje, czy jakieś hot dogi chociażby, kupimy o wiele taniej w mieście, gdzieś w wielu punktach, które mamy do wyboru.
Znaczy, to nie jest też tak czasami, że podróżując w trasie, jakby jadąc na wypoczynek, uwalniamy umysł od tego liczenia, ile byśmy zapłacili za hot doga czy kawę zjeżdżając ze stacji. Myślę, że trochę to jest tak, że już jak jedziemy na wypoczynek i podróżujemy długo, to przestajemy skupiać się tak naprawdę na tym, co w danej chwili potrzebujemy, albo inaczej, ile będzie nas kosztował ten odpoczynek, ta chwila postoju na stacji przy autostradzie czy innej zlokalizowanej chociażby przy granicy. I nie szukać już dodatkowego miejsca, w którym moglibyśmy odpocząć. Może myślimy o tym, żeby jak najszybciej pojechać, więc już nie będziemy zjeżdżać z trasy. Więc jakby myślę, że tutaj w zależności od jakby ilu jest kierowców, tyle możemy znaleźć sposobów wyjaśnienia trochę tej sytuacji.
Tyle wyborów i motywacji.
Jednak kolejki na stacjach są.
Pan Michał jest przy naszym telefonie. Przypomnę 510-37-36. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo, Michał z tej strony. Ja mam takie pytanie. Ja często jeżdżę w sumie 2 razy w tygodniu krajową dziesiątką. Tutaj co do tych sytuacji na drogach szybkiego ruchu i autostradach z panią zgodzę. Ale wytłumaczy mi pani, jak to jest możliwe, żeby w jednym województwie, przy jednej drodze, różnica w cenie paliw na tej samej stacji od Szczecina do Wałcza wynosiła momentami 30 parę groszy na litrze. A tak to jest dziś, więc o tym tylko mówię. I o to chciałbym zapytać.
I im dalej od Szczecina i bliżej Wałcza, tym taniej?
To znaczy najtaniej wychodzi obecnie w Kaliszu Pomorskim, z tego co zaobserwowałem, wydaje mi się tylko dlatego, że tam jest ta konkurencyjna stacja na wjeździe od strony Szczecina, bodajże Sajdak, czy jak to się nazywa. Ale cała reszta jest tak do góry podniesiona, że no, dlatego chciałbym zapytać, jaka jest różnica, na czym polega ta specyfikacja tej ceny.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy panie Michale, można by powiedzieć ze Szczecina do Wałcza po paliwo. Co pani na to, pani Urszulo?
Witam słuchacza oczywiście i teraz tak, użył pan określenia konkurencyjna stacja. Tak, to ma znaczenie, czyli oprócz lokalizacji ilość stacji na małym obszarze i wynikająca z tego konkurencyjność. Oczywiście nie wiem, czy mówił pan o stacjach tego samego operatora, czy na różnych stacjach, czyli być może stacja niezależna, czy też stacja któregoś z koncernów, ale to też pomijmy, bo nawet w ramach jednego operatora, czyli stacji działających pod jednym logo, będziemy obserwować, podróżując po kraju, bardzo duże różnice. Powiem więcej, nawet nie 30 groszy, często mogą być to różnice sięgające 60 groszy na litrze, zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego. Duże znaczenie ma też to, jak właściciel stacji podchodzi do pojęcia marży detalicznej. Każdy właściciel stacji zakłada sobie pewien poziom marży detalicznej, która ma mu pokryć koszty prowadzenia działalności i dać zarobek. Tu tych zmiennych, które decydują o już poziomie na poszczególnych stacjach, jest rzeczywiście bardzo dużo, ale oprócz tego, gdzie one są zlokalizowane, to właśnie ilość stacji w bliskiej okolicy i no, taka własna polityka właściciela stacji co do pojęcia, jak chce zarabiać na prowadzeniu biznesu. Czy sprzedawać więcej, a taniej, czy może mniej, a z wyższą marżą.
Pan Paweł przy naszym telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tak troszkę się przysłuchuję tej dyskusji, czyli cen paliw. Wiadomo, one są i tak za wysokie. Zawsze będą za wysokie zresztą. Natomiast jeszcze odpowiadam taką rzeczą. Prowadząc działalność gospodarczą, jest wolny rynek. Rozumiem, że te ceny mogą być tam zbliżone albo identyczne, powiedzmy, w jakimś tam rejonie. Natomiast ja, prowadząc działalność gospodarczą, staram się mieć ceny przybliżone do konkurencji, którą mam wokół siebie. Dlatego, że nikt do mnie nie przyjdzie. Na przykład, jeżeli będzie jakaś niewielka różnica między mną a konkurencją, wiadomo, coś podejdzie. Ale dlaczego na przykład nie mogę mieć ceny takiej samej jak na przykład sąsiad? Mogę mieć. To nie jest jakaś nowa cenowa. Po prostu wiem, ile on ma, robię taką samą cenę, przyjdzie do mnie klient, podejdzie do niego, zapyta o cenę, jest taka sama i czysta sprawa. Nikt po prostu się nie denerwuje. Natomiast zmowa cenowa być może jest. Natomiast jeżeli ktoś wie, jaka jest obok cena, no to przecież nie musi iść do właściciela stacji i się dogadać, ty zróbmy tyle, ja robię tyle i będzie okej. Okay. Po prostu widzi, że jest taka cena i dostosowuje do ceny obok konkurencji. No i po prostu rynek jest tak trudny w każdej działalności gospodarczej, no że każdy chce klienta przyciągnąć. Tak więc takie jest moje zdanie na ten temat.
Dziękujemy panie Pawle. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Przypomnę naszym gościom jeszcze przez kilka minut jest pani Urszula Cieślak, ekspert rynku paliw z firmy Reflex. A propos tego, o czym mówił pan Paweł, no właśnie, czy w ostatnich latach były jakieś interwencje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli chodzi o ceny paliw? Czy tu jest jakaś zmowa cenowa? Zdarzały się takie przypadki?
Z całą pewnością były zgłaszane do urzędu tego typu sprawy.
Ale nie słyszymy chyba o spektakularnych, prawda, jakichś takich przypadkach ukarania.
Nie, dlatego że to nie jest na zasadzie takiej, że te różnice, które dla nas też wydają się duże, tak, bo 30 czy 40 groszy na litrze, jeżeli dużo jeździmy, to jest to oczywiście różnica znacząca. Natomiast to są różnice między poszczególnymi stacjami właśnie dające się wytłumaczyć tymi czynnikami, które po prostu decydują o cenie paliw. Natomiast warto też podkreślić, że śledząc tylko i wyłącznie sytuację na stacjach, czyli na tym poziomie detalicznym, musimy też mieć na względzie to, że ceny paliw w dostawach hurtowych
są każdego dnia różne. Natomiast stacje często sprzedają paliwo z jednej dostawy przez kilka dni. Nie zawsze te stacje położone w jakiejś tam bliskiej konkurencyjnej odległości mają zaopatrzenie dokładnie tego samego dnia, a więc ta cena zakupu, nawet ta cena zakupu już w hurcie, nie dla wszystkich jest na jednakowym poziomie. O ile te fluktuacje cen na rynku hurtowym są niewielkie, do 1-2 grosza na litrze, dzień do dnia, to pewnie problemu nie widzimy i rzeczywiście udaje się utrzymać w miarę stabilny poziom. Ale są sytuacje na rynku wynikające z albo gwałtownego spadku cen, albo z gwałtownego wzrostu cen na rynku europejskim, z dużych wahań kursu złotego do dolara, które powodują, że często w ciągu krótkiego czasu ceny w hurcie rosną nam o 10 groszy, bądź spadają o 10 groszy.
A słuchacz jeszcze pytał o pan Karol, o te absurdalne ceny przy granicy polsko-niemieckiej. Czy to jest ukłon właśnie w stronę tego niemieckiego kierowcy z obszaru przygranicznego, który przyjedzie tu zatankować i to winduje ceny, które i tak są, no może już nie tak jak kiedyś, korzystniejsze niż za naszą zachodnią granicą?
Te ceny są dalej korzystne, dlatego że w Niemczech jednak poziom cen dla benzyny 95-oktanowej to jest powyżej 7,70, a dla oleju napędowego ponad 7 zł, więc to dalej są, mówię tutaj o uśrednionym poziomie, więc to dalej są ceny jakby atrakcyjne, te, które przyjeżdżający z Niemiec zobaczą po polskiej stronie. Rzeczywiście to zawsze był jakby problem z tym, z tą równością i konkurencyjnością cen paliw w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, co wielokrotnie było powodem do pewnych tutaj spekulacji, dlaczego tak się dzieje i kto o tym decyduje.
Niewidzialna ręka rynku?
Być może.
No i mam jeszcze ostatnie pytanie do pani związane z prognozami państwa firmy Reflex na sierpień, na drugi miesiąc wakacji. Czy ceny będą stabilne, czy będą nadal rosły, bo jesteśmy w takim, zbliżamy się właśnie do takiego piku wakacyjnych wyjazdów.
No właśnie, te wakacje wyglądają bardzo spokojnie, bo tak na dobrą sprawę od początku, czyli od końca czerwca, te ruchy cen są minimalne. Nie są to ceny oczywiście stabilne, ale te ceny praktycznie nam spadają. Delikatnie, ale są coraz niższe i nic nie wskazuje na to, żeby na tą drugą połowę wakacji sytuacja jakby rażąco się zmieniła na naszą niekorzyść.
No to tym optymistycznym
akcentem kończymy. Duże prawdopodobieństwo, że nie będzie drożej.
Bardzo pani dziękuję. Szerokiej drogi. Urszula Cieślak, ekspert rynku paliw z firmy Reflex. Pozdrawiamy.
Dziękuję, bezpiecznych podróży wszystkim życzę.
I to czas reakcji, 12.48 i teraz wracamy do Szczecina i pośrednio będzie o samochodach, ale nie o paliwach, o samochodach i pieszych. Przy naszym telefonie pan Przemysław Słowik, radny Koalicji Obywatelskiej Zieloni, Rada Miasta Szczecin, przewodniczący Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt. Dzień dobry.
Dzień dobry panie rektorze, witam wszystkich słuchaczy.
Zainspirował nas pan pośrednio, a bezpośrednio Gazeta Wyborcza Szczecin, która o tym napisała. Wraca pomysł przedłużenia Alei Spacerowej na Plac Armii Krajowej, czyli przed Urząd Miasta. Na czym ten pomysł ma polegać? Co pan proponuje?
No, to w zasadzie prosty zabieg, ale dający dużą zmianę. Chodzi o ten ostatni odcinek, fragment między ulicą Polczaka a wejściem do urzędu, gdzie nie ma tak naprawdę tego ciągu pieszego, a są wyznaczone miejsca do parkowania dla radnych i tam są trzy miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, trzy niebieskie koperty. Chodzi o to, żeby tak naprawdę po prostu przedłużyć ten nasz deptak, który wszyscy dobrze znamy, ten, który idzie przez środek Alei Jana Pawła i żeby tym deptakiem, żebyśmy mogli dojść w zasadzie aż po drzwi urzędu.
Bo ten deptak tak dziwnie się kończy, panie Przemysławie. Polega to na tym, że jedziemy rowerem albo jedziemy pieszo i pieszym jest nawet no, o tyle łatwiej, że mają przejścia dla pieszych w lewo, w prawo i potem tak. mogą przejść następnymi przejściami przez Felczaka i dojść do Placu Armii Krajowej i potem do Jasnych Błoni. Ale rowerzyści już mają trudniej. Ja widzę wielokrotnie, jak łamią przepisy, czyli widzą, że nic nie jedzie, więc jadą, tak można powiedzieć, na szagę, czyli tak w poprzek tych poziomych oznaczeń na jezdniach i to stwarza zagrożenie i ta ulica rzeczywiście dziwnie z tym przejazdem Felczaka nie konweniuje z tym deptakiem.
No, zdecydowanie mamy to poczucie, szczególnie z perspektywy pieszego albo rowerzysty, tak jak pan już powiedział, że coś tam jest nie tak, że czegoś tam brakuje, no bo faktycznie ten i ciąg pieszy, i droga rowerowa po prostu się urywa nagle. No i teraz chciałbym kontynuować, bo to nie jest nowy pomysł. My apelowaliśmy o to z rowerowym Szczecinem już w roku 2020. Wiem z tego, co słyszałem, jeszcze nie widziałem, ale słyszałem, że miasto miało nawet już koncepcje wstępne opracowane, jak miałoby to wyglądać, więc chciałbym, żebyśmy do tego pomysłu wrócili i w tej kadencji zrealizowali tak naprawdę zbudowanie tego ostatniego fragmentu deptaka Alei Jana Pawła II.
A z czym ten pomysł się wiąże, jeżeli chodzi o trudności dla kierowców? Jeżeli nie będzie przejazdu, przecięcia dla pojazdów, dla samochodów właśnie Jana Pawła II, kiedy dochodzi do Placu Armii Krajowej, jeżeli nie będzie tamtędy jeździł autobus, to ten ruch będzie musiał być przekierowany, nie wiem, na Niedziałkowskiego na przykład?
Myślę, że niekoniecznie. Zależy od oczywiście koncepcji, jaką przyjmiemy, jaka będzie zaproponowana. Nie musi to być zrobione też tak, że w tym momencie będzie to całkowicie jakby kontynuacja tego traktu. Może to być tak jak na skrzyżowaniach, które są wcześniej. Kilka takich skrzyżowań idzie przez Aleję Jana Pawła II, gdzie po prostu przejazd aut jest, ale przechodzimy normalnie przez przejście i jesteśmy na kolejnym odcinku, który prowadzi już do urzędu. Więc to nie jest wykluczone, że musimy całkowicie przejazd w tym miejscu zamknąć.
A czy
musimy zlikwidować miejsca parkingowe, te, które są na środku.
No właśnie, a te miejsca parkingowe są dla radnych, oprócz niepełnosprawnych?
3 są dla osób z niepełnosprawnościami, tak, a pozostałe są dla radnych biorących udział w pracach komisji. Tak też mówi tabliczka zamieszczona pod znakiem. Myślę, że tutaj jako radni sobie z tym poradzimy. Radni mają miejsce też na dziedzińcu do parkowania. Są też inne miejsca dookoła placu urzędu, gdzie radni mogą parkować, więc myślę, że damy radę. Radni też nie zawsze, nie wszyscy przyjeżdżają samochodami, a to jest raptem 5 miejsc tak naprawdę.
Czyli teraz piłeczka jest po stronie zarządu Szczecina, prezydenta i wiceprezydentów odpowiednich wydziałów. Nie widzi pan tutaj większych problemów, jeżeli chodzi o zmianę kursowania autobusu, który teraz przejeżdża przez Jana Pawła II, przecinają ulicą Felczaka. To wszystko da się zorganizować i będzie możliwość na przykład prawo skrętów z Jana Pawła, czy od strony Armii Krajowej w prawo w Felczaka, czy w prawo w Felczaka, jeżeli jedziemy od strony Placu Grunwaldzkiego. To pozostanie, natomiast nie byłoby tego przecięcia tego pieszego traktu, który teraz się kończy praktycznie tuż przed ulicą Felczaka.
Myślę, że jesteśmy w stanie tu pogodzić wszystkie potrzeby i kierowców, i komunikacji miejskiej przede wszystkim, i pieszych oraz rowerzystów.
A jak pan właśnie ocenia dotychczasowo działanie pana prezydenta Piotra Krzyska i podległych im służb? Bo ja mam wrażenie takiego starania się wybalansowania potrzeb pieszych, rowerzystów i samochodów, ale czy to nie jest tak, że tutaj no jednak środek ciężkości był położony na samochody, pomimo zawężania pasów ruchu gdzieniegdzie i pojawiania się dróg dla rowerów?
No, myślę, że właśnie tutaj zabrakło tego wybalansowania. Przede wszystkim do tej pory widzieliśmy priorytet dla samochodów. W ostatnich 3-4 latach, przynajmniej w sferze deklaratywnej, to zaczęło się zmieniać, ale wciąż w praktyce widzimy tego za mało. Zresztą to widać też po środkach, jakie są przeznaczone chociażby na inwestycje. Setki milionów złotych tak naprawdę idą każdego roku na inwestycje przede wszystkim drogowe. Jest oczywiście różnica, jeśli chodzi o torową rewolucję, a tak naprawdę tu mamy głównie remont torów, ale nie ma takich środków przekazywanych na remonty chociażby chodników czy budowę nowych dróg rowerowych. I wierzę, że w tej kadencji zadbamy o to, żeby ta skala się zmieniła, żebyśmy przesunęli tą szalę trochę bardziej w stronę pieszych, w stronę rowerów i w stronę komunikacji miejskiej przede wszystkim, bo tutaj potrzebujemy ogromnych inwestycji, żeby naszą komunikację poprawić.
W interpelacji do prezydenta miasta Szczecina napisał pan m.in. wizerunkowo to jeden z najbardziej eksponowanych placów w naszym mieście, chodzi o Plac Armii Krajowej, a obecnie pełni w dużej mierze funkcję parkingową. Czas na zmiany. Oprócz naprawy zabytkowej nawierzchni niezbędne jest też wprowadzenie małej architektury. Na placu nie ma ani jednej ławki i rozważenie nowych nasadzeń. Chce pan, żeby panu prezydentowi i zastępcom tam siedzieli ludzie na ławkach przed urzędem?
Myślę, że to przede wszystkim przestrzeń publiczna.
O, to właśnie, tak trochę z przekąsem zapytałem. Bardzo dobrze.
Przestrzeń publiczna i mieszkańcy powinni móc z niej korzystać. Wiemy, że tam jest bardzo duży tak naprawdę ruch pieszych, osób, które przychodzą ze swoimi sprawami do urzędu, czy przechodzą tylko tamtędy w stronę parku, bądź w drugą. I naprawdę to wydaje się tak trochę absurdalne, jak przyjrzymy się temu, że tam naprawdę nie ma ani jednej ławki. Mamy tak naprawdę piękny, znaczący plac i ani jednego miejsca, żeby przysiąść. Pamiętam sytuację szczególnie w któryś weekend, chyba dwa lata temu, była taka sytuacja, że mieszkańcy, chyba chodziło o spis powszechny, przychodzili do urzędu, żeby poddać się temu spisowi, udzielić odpowiedzi w badaniu. No i ludzie czekali w ogromnej kolejce, często ludzie starsi, i po prostu stali, tam nie mieli gdzie usiąść, nie mieli gdzie odpocząć i to się nic nie zmieniło, więc myślę, że tu też powinniśmy tą zmianę wprowadzić i odpowiednie stylowe ławki powinny się znaleźć w kilku miejscach na placu.
A czy oprócz tych zmian, o których mówimy w ciągu Jana Pawła II do Placu Armii Krajowej, ma pan jeszcze w zanadrzu inne pomysły, projekty, właśnie wzmocnienia pozycji pieszych i rowerzystów kosztem pojazdów w centrum miasta?
Na pewno, panie dyrektorze, tak jak w poprzednią kadencję, taki tom.
Ale za wcześnie o tym mówić?
Za wcześnie o wszystko mówić, ale myślę, że potrzebujemy, powiedzmy, że potrzebujemy odpowiednich osób, urzędników, którzy będą dbali przy inwestycjach i tym, co się dzieje na co dzień w mieście, właśnie o sprawy pieszych i rowerzystów, bo takich osób w tej chwili nie ma. I widzimy to po projektach, które są znowu robione przede wszystkim z perspektywy kierowców czy z perspektywy samochodów, a nie ma żadnego wydziału czy jednostki czy specjalistów, którzy dbaliby typowo o sprawy pieszych i rowerzystów.
No to czekamy teraz na stanowisko miasta i odpowiedź na pana propozycję, żeby Jana Pawła II jako trakt taki pieszo-rowerowy przechodziło płynnie bez kolizji z ulicą Felczaka do Urzędu Miasta na Plac Armii Krajowej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Pan Przemysław Słowik, radny Koalicji Obywatelskiej, Partia Zieloni, a my czekamy na opinię również w tej sprawie. Czujny 510 37 32 i czas reakcji małparadioszczecin.pl. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Słyszymy się jutro po 12. Do usłyszenia.